jest zapewniony przekład na język polski, gdyby Państwo potrzebowali tłumaczenia na język polski. Bardzo Ci dziękuję, Karolina, za zaproszenie. To zaszczyt, że mogę brać udział w tej konferencji. Przyleciałem z Nowego Jorku dopiero wczoraj, a pierwszy raz jestem w Polsce. Dziękuję Państwu za obecność. Tematem mojego wystąpienia są argumenty przeciwko normalności w neurologii. I w odniesieniu do tego, co mówiono, tego, o czym mówiliśmy jak dotąd, a zrozumienie niepełnosprawności, a postaram się w swoim wystąpieniu w jakiś sposób podważyć to założenie, że istnieje coś takiego jak sprawność. To znaczy ani ja, ani nikt z Państwa nie mógłby tworzyć takiej sztuki, nikt nie byłby w stanie pisać takich artykułów naukowych. Więc model zakładający istnienie idealnego, doskonałego mózgu, kiedy mówimy o mózgu w filmach, książkach, podczas wystąpień, nawet na użytek mojego wystąpienia mówimy o mózgu, tak jakby to był jeden, tak jakbyśmy wszyscy mieli ten sam organ. Taki wyidealizowany model jest nie do końca właściwy i o tym też będę mówił. Na początek chciałbym, sam studiowałem neurobiologię i historię sztuki na studiach magisterskich. I ja takie miałem wrażenie, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z neurobiologią. Nadal jesteśmy obcy sami sobie na progu tego nowego światu i nie zdajemy sobie sprawy, co stanowi naszą intymność. Nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, co mamy w środku. I tak też zainteresowałem się neurobiologią, zacząłem robić filmy i szukać różnych sposobów popularyzacji nauki. Między innymi założyłem witrynę internetową The Beautiful Brain, piękny mózg, który zajmuje się neuroestetyką. Była mowa o Samirze Zekim. Niedawno też mieliśmy artykuł na jego temat. Na witrynie umieszczamy też rozmowy, wywiady z artystami i ja między innymi w ten sposób staram się popularyzować tę wiedzę. Chciałbym jednak przedstawić inny projekt, zanim przejdę do właściwego tematu mojego wystąpienia. Jest to projekt, który zrealizowałem 2 lata temu na nowojorskim Times Square na zlecenie Times Square Arts Alliance, Brain City, Miasto Mózgu. Wieloplatformowa instalacja o północy przez cały miesiąc, reklamy na Times Square gasły i przez 3 minuty leciał taki film pokazu będący podróżą po mózgu, wykorzystujący najnowsze techniki obrazowania z laboratoriów z całego świata. Jeśli Państwo znacie film Fantastyczna Podróż, chodziło o wykorzystanie najnowszej technologii, żeby pokazać, jak działa mózg, wykorzystując najnowsze metody mapowania oraz symulacji. Myślę, że do ciekawszych części tego projektu, które mają lepszy związek z tym, o czym mówimy, to te analogie i to banery, które zaprojektowaliśmy, a wtedy na Times Square prowadzone były prace budowlane, remontowe, więc pokazywaliśmy obrazy mózgu i przekroje na przykład ze światem przyrody, czy też z siatką ulic Manhattanu. Te banery pokazywaliśmy na Times Square i wokół Times Square, takie barierki. Był też projekt braincity.info, miasto mózgu, była to wyszukiwarka, można było wprowadzać części mózgu, baza danych, a różne obszary, regiony mózgu i neuroprzekaźniki, a po drugiej stronie jest baza danych różnych miejscowości, różnych punktów w mieście. Więc na przykład wprowadzamy czy wyszukujemy na przykład obszaru Broki. Jest to część mózgu, który odpowiada za język i pojawiają się kluby z poezją. Więc skojarzyliśmy to z bazą danych Yelpa, różne części mózgu, więc szukaliśmy obszarów mózgu i pojawiały się na przykład różne miejsca w mieście. Dzięki temu można było lepiej poznać neurobiologię przez skojarzenie z różnymi miejscami. Więc gdybyśmy wyszukali kluby z poezją, wtedy przekierowano by nas na stronę z Wikipedii o obszarze Broki. Również pracowałem nad filmem dokumentalnym i tak naprawdę nie wiem, co mówiliście, kiedy czytaliście, kiedy przedstawiliście ten mój życiorys, ale od 7 lat zajmuję się tym zakrojonym, zaplanowanym na 10 lat filmem dokumentalnym, który śledzi Human Brain Project, 120 pracowni, laboratoriów w Unii Europejskiej współpracuje nad symulacją mózgu, bardzo kontrowersyjny model i też nie możemy wszystkiego w tego omówić w całości. Ten projekt rozpoczął się w roku 2009, kiedy Henry Markram wygłosił wykład TED i powiedział, że zrobi symulację całego ludzkiego mózgu na superkomputerach, komórka po komórce, i przez 10 lat będziemy nad tym pracować, aż powstanie symulacja ludzkiego mózgu, dzięki czemu uzyskamy model pozwalający śledzić przebieg różnych chorób i następnie proponować różne terapie. Wiadomo, nie można eksperymentować na ludziach, więc jeżeli będziemy dysponować takim modelem mózgu, można będzie opracować metody leczenia chorób. Henry Markram wygłosił to wystąpienie na TEDzie. Powiedział, za 10 lat prześlę hologram za tego mózgu. Mózg ten będzie inteligentny, będzie w stanie mówić, będzie racjonalny. To wzbudziło kontrowersje, ale jednocześnie zyskało mu, mógł zdobyć, zdobył dzięki temu sponsorów i zacząłem pracować nad filmem. Więc powiedział, że ta symulacja powstanie w ciągu 10 lat, a przez te 7 kolejnych lat śledzę jego działalność, kolejne odcinki tego filmu pokazuję, część tych odcinków jest na stronie Scientific American, inne są na stronie Vice. Pojawiły się też przeszkody, między innymi list otwarty neurobiologów, 800 neurobiologów, którzy wycofali się z projektu, nie odpowiadał im kierunek, w którym zmierza projekt, nie odpowiadał im sposób prowadzenia tego projektu. Zatem jest to projekt obarczony konferencją i Henry Markram, już poproszono go, by zrzekł się swojej funkcji. Projekt ten nadal jest w toku, ale chciałbym teraz powiedzieć, czego się dowiedziałem, kiedy śledziłem ich próby zbudowania tego modelu, dlatego że prace nadal trwają, mimo kontrowersji, nadal mają środki finansowe i bez względu na wymiar polityczny, czy też na biurokrację, ta wielka neurobiologia, tak jak Human Genome Project, jest faktem. Mamy zespoły neurobiologów, którzy współpracują ze sobą, żeby rozwiązać te problemy. Teraz zatem chcę zastanowić się, czym są te modele, czym są te próby zrozumienia mózgu. Myślę, że sposób ich konstruowania wiele mówi o algorytmach, o tym podejściu do neurobiologii, które obecnie występuje i czego możemy oczekiwać po modelach w przyszłości. Neurobiologia na dużą skalę, ta wielka neurobiologia z wykorzystaniem superkomputerów, które posługuje się symulacjami, która na przykład czerpie z baz danych uzyskanych z krojenia mózgu, żeby znaleźć, z analizy mózgu, żeby znaleźć wspólne cechy. Więc skąd, co to mówi nam o kierunkach dalszych działań, jak to się mieści w kontekście moralnym, politycznym czy artystycznym? W tym celu, może tytułem analogii, myślę o miejscu, o kolebce, o tym, gdzie różne rzeczy powstają, bo uważam, że nasze środowisko, a miejsce narodzin w jakiś sposób kształtuje tym, kim jesteśmy, i życie na Ziemi wzięło się według wielu teorii na tych gorących źródeł niejako pod, na dnie oceanu ze względu na zakwaszenie i zasadowość tych skał. Być może tutaj przy pojawiły się pierwsze pompy jonowe, a pierwsze białka powstały, dzięki czemu cząsteczki i komórki mogły się rozwijać, mogła się zacząć ewolucja. Bardzo mi to odpowiada, dlatego że sama struktura, faktura skały w jakiś sposób kształtuje również przebieg życia. To od faktury skały zależy to, w którą stronę, w jaki sposób przebiegała jakby ewolucja czy powstanie życia. Te uniwersalne, powszechne mapy czy modele, które tworzą się w określonych uwarunkowaniach, wiele mówią. Kiedy staraliśmy się zaprojektować, stworzyć powszechny model ludzkiego serca, to było nieco prostsze, dlatego że wiemy, ile komór, zastawek i tak dalej jest w sercu i mogliśmy opracować podstawowe zasady, wyciągnąć zasady i dzięki temu mamy rozrusznik i ten rozrusznik działa niemal w każdym organizmie. Natomiast w przypadku mózgu i właśnie coś takiego usiłujemy zrobić, usiłujemy wydedukować, znaleźć uniwersalny model, a jak wiemy, mózg jest czymś zupełnie innym, z innym narządem. Są pewne elementy stałe, rzeczy, które nas łączą, które mamy wspólne, ale neuroplastyczność, niezależna od tych elementów stałych, jest w jakiś sposób nieprzewidywalna. Nie wiemy, ile jest kontroli epigenetycznej, ile jest wskutek czynników genetycznych. Zatem szukając zasad uniwersalnych, które pozwoliłyby na opracowanie modelu oraz to zatem jest tworzenie modelu i też szukanie połączeń. Więc więc nam zależy na analizie, skanowaniu tkanek i tworzenie złożonych map, które w przyszłości być może pozwolą nam czerpać dane. Więc bez względu na podejście szukamy uniwersalnych zasad wziętych z różnych indywidualnych, jednostkowych mózgów. I z perspektywy etycznej i moralnej jakby to sprawdza się w odniesieniu do serca. Możemy mówić o czym, jesteśmy w stanie ustalić, czym jest zdrowe, właściwie funkcjonujące serce. Ale trudniej jest w przypadku mózgu. Czym jest bowiem idealny, zdrowy, właściwie funkcjonujący mózg? Myślę, że wszyscy mamy jakieś teorie na ten temat, możemy zaproponować jakieś kategorie, ale mam tu na myśli coś innego, coś nieco bardziej niejasnego, co wiąże się z etyką i polityką. I wracam do tego cytatu, co robimy, co zrobić, tak żeby świadomość mózgu nie była zbieżna, nie była tylko wytworem duchu kapitalizmu. I to tutaj, przy tej neurobiologii na dużą skalę, czyni się pewne założenie na temat tego, co jest idealne, co jest właściwe, co najlepiej się sprawdza przy wprowadzaniu, opracowaniu algorytmów. Są nowe produkty, są to jeszcze prototypy, ale w Stanach Zjednoczonych istnieje coś, co nazywa się Think, a jeszcze mało kto tym się posługuje. Chciałem o tym wspomnieć, bo być może to wkrótce się upowszechni. Zatem Think, uczucie dobra, właściwie jest to urządzenie, które umieszczamy na głowie, jest aplikacja podłączona na telefonie. I mamy do wyboru spokój albo energia. I wtedy aplikacja wysyła bodziec do płatu czołowego. Są jakieś podstawy naukowe, więc ogólnie ma to uspokoić albo pobudzić przez odpowiednie bodźce. jest to ogólne, takie zgrubne bardzo próba sterowania układem nerwowym. Te algorytmy będą jeszcze bardziej skomplikowane, chociażby ze względu na ten cyfrowy model mózgu, który powstaje w ramach projektu Ludzki Mózg. Więc im bardziej uniwersalne będzie ten model, im więcej będzie danych, a tym więcej będzie danych do dyspozycji takich aplikacji, i to będzie przełożone jakby na doświadczenie, na działalność rynkową. I jeżeli te założenia na temat tego, jaki jest idealny, czym jest idealny mózg, no to można wykorzystać w celach również finansowych. Jest naukowiec, uczony, który podważył, zakwestionował to założenie, że można zaproponować normę. Mam na myśli Pera Baka. Jest to fizyk, który w kontekście neurobiologii zaproponował następującą tezę, teza, która nie została powszechnie przyjęta, niemniej bardzo mi odpowiada. Mianowicie Per Bak jako fizyk zaproponował coś, co w fizyce jest szeroko stosowane i jednak powoli zaczyna się przyjmować wśród neurobiologów, mianowicie samozorganizowana krytyczność. A tutaj przykładem była dziurka piasku, kubka piasku. Chciał wykazać, inaczej przytem, te lawiny tworzą dynamikę, samoistną dynamikę, którą można zrozumieć na podstawie całościowego opisu cech całej kupy, a nie z opisu indywidualnych ziaren piasku. Czyli w ramach tego modelu sypiemy piaskiem i ta kubka piasku jest wyższa i szersza, ale jest to możliwe tylko dzięki małym lawinom. I każda z tych lawin jest trudna do przewidzenia. Ma to charakter chaotyczny, jest tu duży margines błędu. Więc przyjrzenie się poszczególnym ziarnkom piasku nie pozwoli nam ustalić, który z nich spowoduje lawinę. Ale jest to model, który dość dobrze sprawdza się do opisu chaotycznego systemu. Jak to się ma do mózgu? Per Bak zastosował tę teorię samoorganizującej się krytyczności do analizy systemów takich jak uderzenia błyskawicą, piorunem, giełda, pogoda, również krachy na rynku, trzęsienia ziemi oraz ruch uliczny, więc to, że jakiś samochód przyspieszy czy zwolni, może spowodować korek, ale nie jesteśmy w stanie tego ustalić, przyglądając się tylko jednemu, tylko poszczególnym samochodom. Również zastosował to w odniesieniu do ewolucji. Ten schemat, wykres jest bardzo ciekawy, pokazuje bowiem mutacje, które przyczyniły się, spowodowały do zmiany, do mutacji. Per Bak twierdzi, że biologiczna ewolucja jest zjawiskiem samoorganizującym się krytycznie, właśnie te skoki mutacyjne. I jak już dostrzeżemy tego rodzaju prawidłowości w trzęsieniach ziemi, w ruchu ulicznym, w ewolucji, zaczynamy się zastanawiać, jak to się ma do mózgu. I mówię o tym, ten cytat jest istotny, stan złożony tkwi na granicy pomiędzy zachowaniem przewidywalnym a nieprzewidywalnym chaosem. Więc mamy stworzyć pewną ramę pozwalającą przewidywać różne choroby czy inne zaburzenia. A co się stanie, jeżeli ten cel neurologii natrafi na naturalny system, w którym występuje chaos nieobliczalny? Jak to wpiszemy, jak to włączymy do naszego modelu, do tego, jak rozumiemy, jak podchodzimy do mózgu? I to skłoniło mnie do pytania, czy mózg ma charakter krytyczny, jak radzimy sobie z tym, jak podchodzimy do tego, i okazuje się, że tego systemu neurobiolodzy już badają mózg z perspektywy tej krytyczności samoorganizującej się, i im te wyższe zdolności mózgu wiążą się ze stanem krytycznym, kiedy mózg jest na skraju chaosu, takie małe obsuwy, takie małe lawiny właściwie utrzymują w jakiś sposób stabilność, a więc za dużo takiej aktywności może powodować napady padaczki, ale za mało może powodować napady schizofrenii. Więc są takie dwie skrajności, ale jest pomiędzy innymi pewien stan równowagi i to jest to najwyższy stan skupienia, więc nieobliczalny chaos i pewne błędy pozwalają mózgowi zachować stabilność, równowagę. Kiedy spytałem naukowców biorących udział w tym projekcie, czy tworzony przez nich model wykazuje cechy samoorganizującej się krytyczności, czy wykazuje tę wysoką zdolność przetwarzania w pobliżu stanów krytycznych, okazuje się, że nie. Ich model jest nastrojony na stan, nastawiony na stan subkrytyczny i po ludzku to znaczy, że wydaje się, że ten model ludzkiego mózgu, który powstaje w ramach Human Brain Project, jest najniższym wspólnym mianownikiem. Ale żeby wyrazić tę pełną podmiotowość, żeby wysłać hologram, żeby ten mózg mógł być jakoś świadomy, musiałby osiągnąć wyższą zdolność przetwarzania danych, zatem trzeba wpisać w to jakieś błędy, jakiś chaos, jakieś zaburzenie. I to najniższy wspólny mianownik, myślę, że to coś, z czym mamy do czynienia teraz, kiedy komputery wchodzą w świat neurologii. Takie urządzenia typu Think, gdzie są dwa możliwe stany, spokój i pobudzenie. Również w mediach społecznościowych mamy 6 możliwych reakcji i podobne podejście widzimy również w cyfrowych symulacjach mózgu, które obecnie powstają. Mnie niepokoi, może nie tyle niepokoi, ale chciałem zwrócić uwagę na pewne zjawisko, w jaki sposób ten najniższy wspólny mianownik tworzy pętlę zwrotną, kiedy stoimy wobec wyboru 2 możliwości czy 6 możliwości, jak to wpływa na naszą zdolność reagowania, jak ten najniższy wspólny mianownik, znaczy kiedy, który usiłuje nam wmówić, że mamy tylko 2 możliwe albo 6 możliwych reakcji. Jest to coś, wobec czego stajemy teraz, kiedy łączy się świat cyfrowy, komputery łączą się z naszą neurologią, z układem nerwowych. Coś, o czym zapominamy, kiedy mamy do czynienia z tym najniższym wspólnym mianownikiem, tak to wygląda symulowany model mózgu. Kiedy mamy jakąkolwiek właściwość ładunków neuronów czy pobudzania poszczególnych obszarów, mamy duże, obszerne zbiory danych i staramy się dostroić te neurony, czy wzdłuż taki w kształcie dzwonu krzywej Gaussa, więc czyli coś, co pasuje, co jest prawdą w odniesieniu do większości. A co się stanie, jeżeli zbudujemy taki model zorientowany na większość, na przeciętność, na średniość, o czym się zapomina, kiedy tworzymy uniwersalny model podmiotu? Więc pytanie, które chciałem zadać, w jaki sposób taki uniwersalny model uwzględniłby chaotyczny charakter i błędy, które występują w świadomości? Znacie Państwo być może Garego Kasparowa, arcymistrza szachowego, a który pokonał komputer Deep Blue IBM-a w 96, a w kolejnym roku chyba, czy kolejne pokolenie komputer, w kolejnym roku już został przez ten komputer pokonany. Kasparow nie mówi o tej partii szachów z 97, ale wiele o tym napisano, albowiem zdarzyło się coś bardzo ciekawego pod koniec pierwszej partii i tę historię chciałbym Państwu teraz opowiedzieć tytułem podsumowania. Gary Kasparow, zdjęcie z 97 roku, w 96 pokonał komputer, jest nadal arcymistrzem IBM, poprosił o rewanż, Kasparow się zgodził, w Nowym Jorku ponownie gra z tym komputerem, trwa pierwsza partia, Deep Blue jest w rogu niejako, wygląda na to, że Kasparow wygra i właściwie już miał przejść do szach, być. Znaczy, nie znam się na szachach do końca, nie powiem Państwu, jaka była sytuacja na polu, ale tak to jest. Za chwilę następny ruch jakby będzie szach i mat. Kasparow gra białymi, a Deep Blue gra czarnymi, ale Deep Blue w ostatnim ruchu zrobił coś bardzo dziwnego, coś, czego człowiek i człowiek nigdy by tak nie, że komputer normalnie tak nie grał. Więc Deep Blue opracowuje ruch, ruch jest zapisany i poświęcono wieżę. Poświęcił wieżę Deep Blue, a właściwie jest to ruch, który świadczy o jakiejś, o poczuciu klęski, jakiejś desperacji. I Kasparow nie wiedział zupełnie, co zrobić, nie wiedział, co ten ruch ma znaczyć. Kasparow zdał sobie sprawę, że w następnym ruchu będzie szachmat, ale dlaczego Deep Blue zagrał niejako po ludzku, jakby reagował emocjonalnie. Kasparow analizował sytuację na planszy bardzo długo, a potem szachmat i wygrał i odszedł, był zwycięzcą, ale był jakoś skonfundowany. I w hotelu w Nowym Jorku razem ze swoim zespołem, ze swoimi analizowali, starali się przeanalizować i myślę, że jest to cechą szachisty, zaczął ustalać, dlaczego komputer zrobił taki ruch, bo w szachach w końcu chodzi o przewidywanie ruchów przeciwnika, więc jakby starali się ustalić, dlaczego komputer zrobił taki ruch, starał się, bo liczył na to, że, ale nie byli w stanie ustalić, dlaczego komputer poświęcił tutaj wieżę. Więc kolejna gra. W kolejnej grze Kasparow zaczął przegrywać, przegrał kolejne partie i tak to wyglądało. Był ktoś, kto był całkowicie pokonany przez tę maszynę, a maszyna nie zmieniła taktyki. To nie tak, że komputer zaczął lepiej grać. Komputer grał tak jak poprzednio, ale wydało się, że Kasparow jakoś psychologicznie tutaj to przeżywał. Widać, że jest jakoś załamany. Tutaj widzimy zdjęcia z tej rozgrywki. A opowiadam tę historię, dlatego że kiedy technicy IBM-a przeglądali zapis partii, kiedy przyjrzeli się momentowi, kiedy komputer poświęcił wieżę, usiłując zrozumieć, kiedy zatem sprawdzili, analizowali zapis, okazało się, że w komputerze pojawił się losowy błąd, coś nie tak i komputer nie wiedział, jaki ruch wykonać, więc komputer odczekał i potem zrealizował program jakby awaryjny, który wygenerował ruch przypadkowy, ruch losowy. Chodzi o to, że jakiś błąd oprogramowania, który Kasparow odebrał jako przejaw ludzkiego zamiaru, ludzkich, więc ten losowy błąd komputera w jakiś sposób był głęboko ludzki. I lubię opowiadać tę historię i lubię też mówić o sztuce artystki Elizabeth Jameson, bo z tej anegdoty wynika, że potrzebujemy losowych błędów, potrzebujemy chaosu. Nawet teraz, kiedy tworzymy normatywne, uniwersalne modele mózgu, powinniśmy pamiętać o tym, że błąd losowy i chaos mają podstawowe znaczenie. Elizabeth ma stwardnienie rozsiane i to jest wystawa, którą jej zorganizowaliśmy w Seattle kilka lat temu. To jest opis jej nowej wystawy Mind on Fire, mózg płonący. To multimedialna wystawa pokazująca niedoskonały mózg jako świętą przestrzeń, którą warto badać. Więc chaos i niedoskonałość zasługują na uwagę, na taki sam szacunek, jakimi obecnie darzymy nasze doskonałe, normatywne maszyny. Dziękuję.